Chwała Bogu. Pewien oligarcha rosyjski zwiedzał kiedyś Louvre. Pod koniec wycieczki przewodnik zwrócił się do niego z pytaniem: jak się panu podobało? A ten oligarcha tak rozejrzał się po tym Louvre jeszcze raz i mówi: no ładne, skromne, ale ładne. Ważna jest perspektywa. Perspektywa, jaką mamy. Perspektywa. Perspektywa życia, jakie wiedziemy. Perspektywa na Boga, Kościół, innych ludzi. Wydawałoby się, ot tylko taki zwykły punkt widzenia. Ale od tej naszej perspektywy naprawdę, naprawdę zależy nasze postrzeganie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś moja córka Ania była mała i byliśmy razem w zoo. Staliśmy przed wybiegiem z białymi panterami śnieżnymi. To były takie śliczne, wielkie, białe koty. Widać było je na tym ich wybiegu bardzo wyraźnie. Były wręcz jak na wyciągnięcie ręki. Oczywiście szkoda byłoby ręki, ale były naprawdę blisko. Ania stanęła przy barierce tego wybiegu. Ja mówię do niej: zobacz, jakie ładne. A Ania patrzy i mówi: ale tu żadnego kotka nie ma. Ale tu żadnego kotka nie ma. I wtedy się zorientowałam, że dla niej było za wysoko, mimo że te pantery siedziały na terenie swojego wybiegu, to ona ze swojej perspektywy w ogóle nie mogła ich dostrzec, bo zasłaniała jej wszystko barierka. Dopiero jak ją wzięłam na ręce i jak znalazła się trochę wyżej, to mogła je zobaczyć. Mówi się, że chrześcijaństwo to religia drogi, ciągłego poruszania się, zmiany i procesu. Przyjrzyjmy się zatem temu, w jakim miejscu naszej drogi dziś za Jezusem jesteśmy. Spróbujmy zobaczyć, co na tej drodze widzimy, jaką mamy perspektywę. Może będziemy musieli trochę wznieść się wyżej, żeby to zobaczyć. Może będziemy musieli się znaleźć trochę wyżej, żeby się zorientować. Zatytułowałam to dzisiejsze rozważanie: perspektywa jest ważna. Perspektywa jest ważna, bo to ma ogromne znaczenie. Czy nam coś zasłania dziś Jezusa? Czy jesteśmy w stanie Go dobrze widzieć? Czy jesteśmy w stanie Go docenić? Zajrzyjmy do Ewangelii Marka, do 9 rozdziału. Tam od 2 wersetu czytamy. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz Jana i tylko z nimi samymi wszedł na wysoką górę z dala od ludzi. Tam w ich obecności doznał przemienienia. Jego szaty stały się lśniące i niezwykle białe. Żaden farbiarz na ziemi nie jest w stanie takich uzyskać. Wtedy ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i prowadzili z Jezusem rozmowę. Piotr zaś odezwał się do Jezusa: Nauczycielu, dobrze nam tu być. Rozbijmy tu 3 namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Mówił tak, bo nie wiedział, co powiedzieć. Byli bowiem w tak wielkim strachu. Wtem pojawił się obłok, który rzucił na nich cień, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój ukochany syn, jego słuchajcie. I nagle, gdy się rozejrzeli dookoła, już nikogo nie zobaczyli. Był z nimi tylko Jezus. Ten fragment zaczyna się od słów: a po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana. Dlaczego jest mowa o tych 3 uczniach? Po pierwsze, ci trzej mężczyźni to byli jedni z pierwszych powołanych przez Jezusa na apostołów. A po drugie, to było swego rodzaju przygotowanie do tego trudnego przeżycia, jakie później miało nastąpić, a jakim było towarzyszenie Jezusowi w ogrodzie Getsemane, gdzie czytamy, że wziął też ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i tam ogarnęły go smutek i trwoga. Tam w ogrodzie Getsemane uczniowie mogli zobaczyć pełnię ludzkiej natury, którą bez wątpienia miał Jezus. To, że wtedy był wystraszony, że w sposób zupełnie uzasadniony bał się tego, co miało go niebawem spotkać. Na pewno bał się tego strasznego bólu, jakiego się spodziewał. To tam w ogrodzie Getsemane Jezus stoczył swoją największą bitwę. Kto wie, czy wbrew pozorom nieznacznie większą niż tą potem na krzyżu. To tam w tym ogrodzie mógł powiedzieć Ojcu: nie, nie zrobię tego. A jednak będąc świadomym tego wszystkiego, co miało go spotkać, zdecydował się okazać Ojcu swoje posłuszeństwo. Do tych wydarzeń Jezus zawczasu już przygotowywał swoich uczniów i wybrał tych trzech mężczyzn spośród tej swojej dwunastki. Zauważmy tu pewną prawidłowość. Bóg nas indywidualnie prowadzi. Bóg nas indywidualnie prowadzi. Bóg sobie wybiera konkretne osoby, tak jak konkretnie wybrał tych trzech apostołów. Każdy z nas jest Bożym wyborem. To nie jest jakieś zbiorowe, hurtowe, ogólne powołanie, ale Bóg każdego z nas osobno prowadzi i każdego z nas może prowadzić w inny sposób. On wie, co dla nas będzie najlepsze i wie, co może stać się dla nas pułapką. On wie, która droga będzie dla nas dobra. Zwróćmy na przykład uwagę, jak różne są nasze historie nawrócenia. Każdy z nas, jak tu dzisiaj siedzimy, mógłby opowiedzieć inne świadectwo swojego nawrócenia. Jedni spotkali się z Bogiem gdzieś na jakiejś wielkiej ewangelizacji, inni gdzieś w zaciszu swojego domu czy akademika, jeszcze inni gdzieś w jakimś długotrwającym procesie, więc nas nawet nie są w stanie jakoś precyzyjnie wskazać tej daty tego pierwszego spotkania się z Bogiem. Tak samo jest z darami Ducha Świętego. Nie wszyscy mamy jeden dar. Wcale nie jest tak, że wszyscy prorokują, chociaż o tym marzył apostoł Paweł. Na tym polega wspólnota Kościoła, że posiadamy różne dary Ducha Świętego, żebyśmy w zborze mogli się wzajemnie uzupełniać. Podobnie jest też z naszym powołaniem. Kiedy Bóg powołuje nas do jakiejś konkretnej służby, to przychodzi z tym powołaniem do nas w określony sposób i powołuje nas. Nie wszystkich dookoła, ale powołuje ciebie. Myśli o tobie, powołuje cię z imienia i nazwiska. Tak jak w tej historii wymienione zostały imiona Piotra, Jakuba i Jana. Powołane zostały konkretne osoby. Taki jest Bóg. Ma indywidualne podejście do każdego z nas i On każdego z nas chce prowadzić w indywidualny sposób. I dalej czytamy. I tylko z nimi samymi wszedł na wysoką górę, z dala od ludzi. Tradycja przekazuje, że ta góra nazywała się Tabor. W Starym Testamencie Bóg często objawiał się właśnie na jakichś wzgórzach. Tam Bóg pokazywał swoją moc. Góra była symbolem poznania Boga i spotkania się z Bogiem. No dobrze. Ci apostołowie mogli zobaczyć Jezusa w Jego mocy na tej górze. Ale co z nami? Czy my też mamy wejść na jakąś górę? Czy mamy gdzieś iść, gdzieś jechać, żeby spotkać się z Bogiem w taki sposób jak oni? Co z nami, chrześcijanami żyjącymi w XXI wieku? Myślę, że taką górą przemienienia może być dla nas wszystko to, w co wprowadza nas Bóg. Wszystko to, w co wprowadza nas Bóg. Taką górą przemienienia dla nas może być każde nabożeństwo. To nabożeństwo również. Taką górą przemienienia może być dla nas modlitwa w swoim pokoju, każda rozmowa z Bogiem, każde czytanie Bożego Słowa może stać się miejscem, w którym doświadczymy przemienionego Chrystusa. Chrystusa, który jest Bogiem i który jest Panem. Takiego go możemy doświadczyć w każdym miejscu. Starożytni Grecy mieli taki mit o gigancie, który odzyskiwał siły po dotknięciu ojczystej ziemi i został zabity dopiero wtedy, gdy go porwano i zaniesiono całkowicie gdzieś indziej. I dlatego warto sobie zadać pytanie, co jest moim miejscem narodzenia? Co jest moim miejscem narodzenia? Oczywiście nie mówię tutaj o miejscu fizycznych narodzin. Ja na przykład urodziłam się w Sławnie, choć moi rodzice całe życie mieszkali w Koszalinie, ale akurat gdy u mojej mamy zaczęła się akcja porodowa, to koszalińska porodówka znajdowała się w remoncie i wszystkie rodzące kobiety były rozwożone po okolicznych szpitalach. I tak oto przyszłam na świat w Sławnie, ale z samym Sławnym jako miastem nie mam nic i nie miałam nigdy nic wspólnego. Oczywiście nie o to pytam. Pytam, co jest miejscem mojego duchowego narodzenia, tego odrodzenia, czerpania sił. To zawsze będzie spotkanie się z Bogiem. To tam się czerpie siły. W czytaniu Bożego Słowa, w modlitwie, On się tam objawia jako Bóg zbawiający, przebaczający, jako ten, który nie jest tylko zwykłym Mesjaszem, może wybitną osobistością, która wpłynęła na dzieje tego świata, ale jest Bogiem i to jedynym Bogiem na tej ziemi. Jest tym, który ma moc, jest naszym Zbawicielem, tym, który nas chroni. O takim Jezusie mówimy. Takim miejscem jest modlitwa. Czy modlitwa indywidualna, czy modlitwa w zgromadzeniu podczas nabożeństwa. Czytamy więc, że Jezus wziął ze sobą tych uczniów i zaprowadził ich na tą górę Tabor. Czy wyobrażamy sobie tego Jakuba, Piotra i Jana, jak Jezus do nich mówi, chodźcie na górę, a oni mówią, dzisiaj to nie. Gdzie tam będziemy się na jakąś górę wspinać? Przecież to się człowiek zmęczy, spoci, przecież to trzeba rano wstać, gdzieś tam iść. Może raczej w dół zejdźmy, może zjedźmy sobie na jakichś sankach czy nartach, gdzie tam będziemy na jakąś górę wchodzić. Trudno nam sobie wyobrazić taką odpowiedź, prawda? Ale przecież mogli tak powiedzieć. Bo czy przypadkiem nie brzmi to dla nas trochę znajomo? To jest pewne wyzwanie. To jest wyzwanie, żeby trwać w tym, co dobre, nawet jeśli to sprawia nam jakąś trudność. To jest wyzwanie, ale nie rezygnujmy z uczestniczenia w nabożeństwach, gdy nam się nie chce wyjść z domu. Poświęćmy czas na modlitwę, nawet gdy inne rzeczy wydają się przyjemniejsze. Oczekujmy spotkania z Jezusem. Oczekujmy doświadczenia Jezusa takim, jakim On jest w Jego mocy. Powinniśmy szukać i oczekiwać, wykorzystywać okazje, gdy możemy spotkać się z przemienionym Jezusem. Nie rezygnować sami z takich okazji, jaką jest na przykład nabożeństwo. Kościół posiada dar Ducha Świętego, więc każde, absolutnie każde nabożeństwo może stać się miejscem, gdzie doświadczymy spotkania z Jezusem przemienionym, Jezusem w Jego chwale. W trakcie tego przemienienia, gdy szaty Jezusa stały się lśniąco białe, tak białe, dzisiaj byśmy powiedzieli, jak żaden proszek, nawet ten najbardziej reklamowany, tego by nie wybielił, ukazują mu się Eliasz i Mojżesz. I to jest fajne, że w tej relacji ewangelisty Marka widać, od razu widać, że tam coś nie zagrało. Bo jest napisane, że Piotr odezwał się i rzekł: Nauczycielu, dobrze nam tu być. Rozbijmy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Mówił tak, bo nie wiedział, co powiedzieć. Byli bowiem w tak wielkim strachu. Jest takie powiedzonko, że jak mężczyzna nie wie, co powiedzieć, to milczy. Jak kobieta nie wie, co powiedzieć, to mówi tak długo, aż coś wymyśli. Ale chyba się zgodzimy, że jak nie wiadomo, co powiedzieć, to lepiej jednak jest milczeć. Tylko że to był Piotr. Mimo że był mężczyzną, to miał taką tendencję, że czasem coś mówił czy robił bez zastanowienia. A tu jeszcze czytamy, że gdy zobaczyli Jezusa w Jego chwale, to oni się po prostu wystraszyli. Do tej pory znali Jezusa jako nauczyciela, uzdrowiciela, egzorcystę, tego, który karmi głodnych, widzieli nawet jak chodzi po wodzie. Ba, rozpoznali w nim Mesjasza, bo takie wyznanie złożył o nim Piotr. Ale nie znali Jezusa jako Syna Bożego. Nie widzieli w nim jeszcze Boga, po prostu go takim nie znali. Chodzili z nim, jadał z nimi, mieszkał w ich domach, przebywał wśród nich, a okazało się, że to sam Syn Boga. Wielki i potężny. Kiedy Piotr widzi to przemienienie Jezusa, wpada na pewien pomysł. Ma własny plan, jak pewne rzeczy załatwić i proponuje, żeby każdemu osobno zrobić namiot. Niech każdy osobno sobie mieszka. Osobno Eliasz, który reprezentuje tutaj proroków, całą tą myśl prorocką, która towarzyszyła Izraelowi w jego historii. Osobny namiot miał być dla Mojżesza, który reprezentuje prawo, Torę, to co Żydzi musieli przestrzegać. Ale w to wszystko wchodzi sam Bóg Ojciec. Sam Ojciec, który z nieba mówi: nie, nie Piotrze, słuchajcie Jezusa. To Jezus jest tym, którego mamy słuchać przede wszystkim i zawsze. To Jezus jest tym, którego mamy słuchać przede wszystkim i zawsze. Prorocy, których tutaj reprezentuje Eliasz, oni wyłącznie zapowiadali nadejście Mesjasza. Znaczy, oczywiście prorokowali też o innych sprawach, ale to był ich główny powód, główny cel – zapowiedzieć nadejście Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjrzymy się dokładnie prawu, to widzimy, że ono też tylko zapowiadało przyjście Jezusa. Boże Słowo mówi, że prawo było przewodnikiem i miało doprowadzić do nauczyciela, do Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że cel Mojżesza był inny i cel Eliasza był inny. Zarówno prawo, jak i prorocy byli ustanowieni po to, żeby zapowiedzieć nadejście Mesjasza, aby przygotować ludzi na przyjście Jezusa, który jest wielkim Panem i Bogiem. Ale wróćmy do tej myśli o Piotrze, który ma własne pomysły. Często jest tak, że te nasze pomysły są pewnym niebezpieczeństwem. Niebezpieczeństwem, że nie będziemy chcieli słuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, bo nasze pomysły będą fajniejsze, bo to, co my mamy, jest ciekawsze, może atrakcyjniejsze, może lepsze. Czasami tak jest, że mamy własne pomysły i one przeszkadzają nam zobaczyć Jezusa przemienionego, dostrzec Go, usłyszeć Jego głos. Te nasze własne pomysły, własne wyobrażenia mogą nam zupełnie zasłonić Jezusa. Nawet jeśli będzie bardzo blisko, to te własne pomysły mogą nam Go zasłaniać, bo my wiemy lepiej, jak coś powinno się zadziać, bo my mamy własne doświadczenia czy własne oczekiwania. Ale Bóg chce do nas mówić i chce się objawiać przemieniony. Uczniowie, chodząc z Jezusem po Galilei, po pewnym czasie się do Niego po prostu przyzwyczaili. On im się opatrzył. Stał się dla nich standardem, tak jak standardem były piękne i drogie rzeczy dla tego rosyjskiego oligarchy, na którym nawet już sam Luwr nie robił większego wrażenia. Czy nie jest tak? Czy nie jest tak, że my, starzy chrześcijanie, trochę się już do Boga przyzwyczailiśmy? Czy nie jest tak, że popadliśmy już trochę w rutynę i już nawet nie oczekujemy, że Bóg będzie się nam objawiał w zupełnie nowy sposób? No bo kto jak kto, ale my to już o Bogu trochę wiemy. Istnieje ryzyko, że po latach chodzenia z Bogiem On nam się opatrzy. Stanie się czymś zwyczajnym, do czego będziemy podchodzić rutynowo, a Jezus chce nam się objawiać jako Jezus przemieniony, pełen chwały, mocy i ten, który mówi. Zawsze mamy jakieś wyobrażenia o Bogu, jakieś zrozumienie Jego osoby. Zazwyczaj Bóg nas prowadzi jakimiś etapami, na jakimś etapie aktualnie jesteśmy. Ale tragedia się dzieje, jeśli nie idziemy dalej. Bo Bóg chce, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy mieli coraz większe poznanie Jego osoby. Bóg chce nas dalej wprowadzać w poznanie Jego samego. Nawet jeśli czasem to poznawanie Go będzie wiązało się ze sporym wysiłkiem. Nie zawsze poznawanie Boga przychodzi łatwo i gładko. Czasem trzeba się wspiąć na naprawdę wysoką górę i dopiero tam widzimy cud i dopiero tam spotykamy się z Jezusem w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy się z Nim nie spotkaliśmy. I nawet jeśli tu, na ziemi, nasze poznanie Boga zawsze będzie ograniczone, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe jest nasze prorokowanie, to jednak Bożym zamysłem dla nas jest, żebyśmy znali Go coraz, coraz, coraz lepiej. On nie zamierza się chować przed nami, jest chętny i czeka, aż nam zacznie zależeć na tym, żeby Go lepiej poznawać. Jak znacie mnie, a znacie, niektórzy znają mnie nawet od kilkudziesięciu lat, znacie mnie, to wiecie, że nie namawiałabym nikogo, żebyśmy wyłączyli rozum, żebyśmy odrzucili myślenie, czy żebyśmy nie zachowali jakiejś dawki krytycyzmu na temat tego, co się wokół nas dzieje. Do tego nie namawiam. Ale to, do czego bym bardzo gorąco zachęcała, to żebyśmy zwrócili się do Boga z prośbą. Boże, objaw mi się takim, jakim Ciebie jeszcze nie znałem. Objaw mi się takim, jakim o Tobie może jeszcze nie myślałem. Wprowadź mnie głębiej w to, co dla mnie masz, abym nie został w tym samym miejscu, ale abym mógł się rozwijać w Tobie, abym mógł Cię coraz lepiej znać, coraz lepiej słyszeć, coraz lepiej rozumieć, co do mnie mówisz. To jest otworzenie się na Boga. To jest otworzenie się na poznawanie Boga. To jest powiedzenie Bogu, otwieram Ci swoje serce. Taka wytarta, stara chrześcijańska metafora, ale jaka obrazowa. Przeciwieństwem tej otwartej postawy jest zamknięcie się, kiedy zaczynamy żyć własnymi pomysłami i własnymi wyobrażeniami na temat Boga. A możemy z poznawania Boga zrobić cel naszego życia tutaj na ziemi. Otworzyć się i powiedzieć, Ty jesteś najważniejszy w moim życiu. Oczywiście każdy z nas już tak powiedział Bogu, kiedy się nawracaliśmy, ale Boże Słowo nas wzywa, żebyśmy raz po raz się badali, abyśmy sprawdzali, w jakim miejscu tej drogi za Bogiem jesteśmy, czy mamy właściwą perspektywę. Czy może znaleźliśmy się w życiu w takim miejscu, że coś zaczęło nam go zasłaniać i nie widzimy go już tak wyraźnie. Może warto zwrócić się do Boga z prośbą, Boże, sprawdź mnie, zbadaj, zobacz, w jakim miejscu jestem, bo może gdzieś utknąłem, a powinienem pójść dalej. Pozwólmy Bogu, aby miał do nas dostęp, aby Bóg objawił się nam takim, jakim Go jeszcze nie znaliśmy. To otworzenie się na Boga i Jego prowadzenie daje nam wolność. Naprawdę to daje nam wolność. Takie otwarte nastawienie, ta chęć poznawania Boga w nowy sposób daje nam wolność. Bo nawet rzeczy wartościowe i takie rzeczy, które są naszą chlubą, mogą w którymś momencie niepostrzeżenie stać się dla nas zagrożeniem. Nawet takie rzeczy, które są obiektywnie cenne i dobre. Tak było w historii. Bóg dał prawo mojżeszowe. To nie Mojżesz był autorem tych słów, to nie on sobie to wymyślił i napisał, ale to są słowa samego Boga. Tora, wskazówka, jak należy postępować. Ale byli tacy ludzie, którzy nie zrozumieli, że to miała być tylko droga do Jezusa i uważali, że to jest ostateczna prawda, którą trzeba po prostu literalnie przestrzegać. I tak się zafiksowali na tym wszystkim, że jak przyszedł Jezus, to oni go odrzucili. Czasami Bóg daje nam coś dobrego, miłego, pięknego, a my myślimy, że to już jest koniec tego, co Bóg dla nas zaplanował. Nie bierzemy pod uwagę, że Bóg sam siebie określa w swoim słowie, że jest Bogiem nowych początków. Bogiem nowych początków, ciągle nowej szansy i nowych początków i że dalej chce, ciągle dalej nas chce prowadzić. Czasami trzeba coś poświęcić, wyjść z tej strefy komfortu, w której tak jest wygodnie, ale gdy otwieramy się na Boży głos, gdy otwieramy się na Boga, to prowadzi nas to do coraz większego poznania i coraz lepszego rozumienia. Kiedy uczniowie schodzili potem z tej góry Tabor, to czytamy, że zaczęli się zastanawiać między sobą, co to znaczy powstanie z martwych, a potem zapytali Jezusa, cóż to mówią uczeni w piśmie, że najpierw ma przyjść Eliasz. Kiedy oni zobaczyli Jezusa przemienionego, to zrodziło w nich pytania, to zrodziło w nich chęć jeszcze większego poznania i jeszcze większego rozumienia Bożych praw. Bożą wolą jest, żeby człowiek go coraz bardziej poznawał, żeby jeszcze głębiej mógł poznać jego miłość, moc i potęgę. Zapytacie, jak? Co mogę zrobić, żeby lepiej poznać Boga? Co mogę zrobić, żeby lepiej poznać Boga? Myślę, że to wszystko bierze się z bardzo prostych rzeczy. Z tej postawy oczekiwania Boga w modlitwie, na nabożeństwach, w czytaniu Biblii i w chęci służenia braciom i siostrom. Kiedy Jezus przyszedł tutaj na ziemię, to przyszedł, aby objawić nam Ojca, bo Ojca nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn Go objawił, ukazał, jaki On jest. Tym cechuje się Bóg, że chce objawiać siebie i pokazywać, jakim jest. Bóg nie chce się ukrywać. To nie jest tak, że Bóg postanowił się ukryć przed człowiekiem, wręcz przeciwnie. On chce, żebyśmy weszli na tą górę Tabor. On tam nas zaprasza i tam na nas czeka. Czy nam, starym chrześcijanom, jeszcze zależy na tym, żeby coraz bardziej Boga poznawać? Czy może ogarnęła nas już jakaś stagnacja w tym względzie, bo myślimy, że już osiągnęliśmy jakiś określony poziom w tej mierze? Zastanówmy się nad tym i przeczytajmy słowa apostoła Pawła, kogoś, o kim byśmy mogli powiedzieć, że kto jak kto, ale on to znał Boga już naprawdę dobrze. Zajrzyjmy do listu do Filipian, do 3 rozdziału, tam od 7 wersetu czytamy. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię już, że już do tego doszedłem, ale że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił, czy nie jedno. Zapominam o tym, co za mną i z uporem sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. Apostoł Paweł był tak zdeterminowany, aby poznawać Jezusa coraz lepiej, że wszystko inne, co mu stało na tej drodze, określił mianem gnoju. Mocne słowo, prawda? Inne tłumaczenia tego tekstu używają słowa śmieci. Jemu tak bardzo zależało na poznawaniu Jezusa i zbliżaniu się do Niego, że w zestawieniu z tą sprawą cała reszta wydawała mu się kompletnie bezwartościowa. Była jak śmieci. Był tak zdeterminowany, żeby poznawać Jezusa coraz lepiej, doświadczać Jego mocy, że był gotów dla Niego cierpieć, a nawet umrzeć. Dlatego pisze: chcę Go bowiem poznać, doświadczyć, mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. Widział w tym absolutnie najwyższą wartość swojego życia i temu celowi był gotów poświęcić się do końca, nawet jeśli ceną miało być za to cierpienie. I tak też się stało. Zginął ścięty na rozkaz Nerona. Przyznam szczerze, że chylę czoła przed Jego postawą. Naprawdę chylę czoła. I zadaję sobie pytanie, czy mi choć w 10% zależy na tym tak, żeby tak poznawać Jezusa, jak zależało na tym apostołowi Pawłowi. A jeśli nie, jeśli mi tak nie zależy, to co na tym tracę? Jeśli on uznawał wszystko za śmieci, czy jak w tym tłumaczeniu jest powiedziane, za gnój, w porównaniu ze skarbem, jakim jest poznanie Jezusa, to ile ja tracę, gdy Jezusa zaczynają mi przesłaniać inne rzeczy, kiedy ta największa wartość znika mi z oczu, bo przyciągają mój wzrok inne sprawy, które są tylko imitacją prawdziwej wartości. Kiedy celem mojego życia stają się inne dążenia, a chęć poznawania Jezusa schodzi na daleki plan, gdy gubię tę właściwą perspektywę. Jeśli ten apostoł narodów, który przecież znał Boga jak mało kto, jeśli on, którym Bóg się posłużył, żeby napisać większość ksiąg Nowego Testamentu, za cel postawił sobie ciągłe, coraz lepsze poznawanie Jezusa, to o ileż bardziej mi powinno na tym zależeć. Jest tylko jeden skarb wart tego wysiłku – Jezus. I na zakończenie. Bóg nas zaprasza dziś na tę górę przemienienia, abyśmy zobaczyli Go takim, jakim jest, jako panującego, jako wielkiego, jako tego, na którego wskazywały wszystkie księgi, żebyśmy zobaczyli prawdziwego Jezusa, który ma moc, potęgę, który uzdrawia, który podnosi. Możemy Go spotkać niedaleko, tu na tym dzisiejszym nabożeństwie i na każdym następnym nabożeństwie. Możemy tego doświadczać w naszej indywidualnej modlitwie, czy kiedy poświęcamy czas na czytanie Biblii. Ważne jednak jest, żebyśmy mieli zawsze właściwą perspektywę. Ważne jest, żebyśmy mieli zawsze właściwą perspektywę, żeby nam go nic nie zasłaniało. Zagrożeniem dla nas mogą stać się wszystkie nasze własne pomysły, wyobrażenia o tym, jak może działać Jezus, a jak już działać nie może, nasz sceptycyzm. Bądźmy otwarci na nieustanne, coraz lepsze poznawanie Jezusa. Powiedzmy gdzieś w głębi serca: Boże, objaw mi się takim, jakim Cię jeszcze nie znałem. Chcę Cię znać coraz lepiej. Te wydarzenia z góry Tabor, opisane w Ewangelii Marka, to dobry obraz tego, że na końcu każdy z nas zostaje sam na sam z Jezusem. Wszystko znika. Zostajesz tylko Ty i Jezus. Tylko tyle i aż tyle. Amen.